Dobry wieczór. Dziś Święto Miłosierdzia, a w studiu ojciec Michał Legan. Ja sobie przygotowałam tutaj taką ściągawkę. Paulin, teolog, filmoznawca, dziennikarz, vloger, publicysta i można by jeszcze długo, długo wymieniać. Już nie będę nawet wchodzić w szczegóły, jak to się mieści w jednej osobie. Papież Franciszek powołał go do pełnienia posługi misjonarza miłosierdzia. Witam ojca bardzo serdecznie.
Ja również bardzo, bardzo serdecznie witam.
To może najpierw niech się ojciec wytłumaczy z tego misjonarza miłosierdzia, bo te wszystkie inne opisy jestem sobie w stanie wyobrazić, a przy tym już odpadam.
Rzeczywiście, w 2016 roku Ojciec Święty ogłosił w Kościele Rok Miłosierdzia i jednym z takich bardzo wyraźnych znaków tego szczególnego roku, podczas którego byliśmy zaproszeni, żeby się Bożemu Miłosierdziu przyjrzeć i je głęboko przeżyć, jednym ze znaków było powołanie około 1000 kapłanów na całym świecie do grona misjonarzy miłosierdzia, którzy mieli właściwie dwa podstawowe zadania. Pierwsze to głosić Boże Miłosierdzie, a drugie zadanie to przejąć od Ojca Świętego część obowiązków związanych z rozgrzeszaniem grzechów zastrzeżonych dla Stolicy Apostolskiej. Jest taki katalog kilku, bodajże 6 czy 7 grzechów, których nie mógł rozgrzeszać kapłan w każdej spowiedzi. Taki parafialny kapłan w parafialnej spowiedzi. To były grzechy o takiej szczególnej ciężkości, które wymagały tego, by zwrócić się do Stolicy Apostolskiej.
Bardzo proszę, żeby ojciec przybliżył, jakie to grzechy. Czego dotyczą?
Nie chciałbym całego katalogu wymieniać, bo jak to zwykle z prawem bywa, ono opisuje takie rzeczy, które się normalnym ludziom nie mieszczą w głowie, a ta umiejętność grzeszenia jest po naszej stronie wybitna i jesteśmy
nieograniczona. W tym jesteśmy świetni, to prawda.
Kreatywni niesamowicie. No ale powiedzmy, że na czele tej listy grzechów jest chociażby znieważenie Najświętszego Sakramentu, zdrada tajemnicy spowiedzi. Jednym słowem, takie grzechy, których nie można by było po prostu w konfesjonale przyjść, mieć za sobą i pójść dalej, wymagały pewnego poważnego wysiłku, listu do Stolicy Apostolskiej, decyzji. W tym roku miłosierdzia papież postanowił, że ponieważ bardzo chce, żebyśmy doświadczyli, iż jest to czas wyjątkowy, czas objawiający właśnie ogromne, niezgłębione zupełnie Boże miłosierdzie, trzeba, żeby 1000 kapłanów na świecie mogło taką posługę pełnić i rzeczywiście mogliśmy rozgrzeszać wszystko poza jednym, jedynym grzechem. To taka ciekawostka z dziedziny prawa kanonicznego, a mianowicie nie mogliśmy rozgrzeszać wyświęcania biskupa bez zgody Rzymu. A całą resztę wszystko, dosłownie wszystko.
A co z grzechami przeciwko Duchowi Świętemu?
No to jest zupełnie inna kategoria, dlatego że ten grzech przeciwko Duchowi Świętemu ma charakter bardzo wewnętrzny, bardzo głęboki i nie da się go ująć w kategoriach prawa. Trudno by było na przykład ocenić z boku, że ktoś taki grzech przeciwko Duchowi Świętemu popełnił, ale gdyby pani redaktor zapytała mnie, cóż to by był ten grzech przeciwko Duchowi Świętemu, to bym odpowiedział wprost. To byłby grzech polegający na twierdzeniu, że niektórych grzechów Bóg wybaczyć nie może, że są zbyt wielkie, że miłosierdzie Boże jest tu bezsilne, lub takie grzechy, które się popełnia w przekonaniu, że można sobie grzeszyć ile się chce, bo Boże miłosierdzie jest tak wielkie, że wszystko załatwia.
I wtedy, więc jak przyjdzie moment jasności i oświecenia i uznamy, że to nieprawda, że jesteśmy w błędzie, to tak. nie dostaniemy już rozgrzeszenia faktycznie?
Nie, zdecydowanie dostaniemy. Oczywiście, że tak. Jest to rzecz oczywista, którą bardzo warto podkreślić i dziękuję, że pani redaktor to jakoś tutaj wydobywa, że nie ma takiego grzechu, którego Bóg by nie wybaczył sercu skruszonemu, nawróconemu.
Tak, ten warunek to serce skruszone, najważniejszy.
Tak, serce skruszone, żal za grzechy i postanowienie poprawy. To są zresztą, warto dodać, takie dwa powody, dla których rozgrzeszenie w konfesjonale może nie nastąpić. Gdy kapłan nie rozgrzesza, mówi, nie mogę ci udzielić rozgrzeszenia, to bynajmniej nie dlatego, że jest naburmuszony, zdenerwowany i mu się zapaliła czerwona lampka, zemszczę się na tobie i zrobię ci krzywdę i ci nie rozgrzeszę. Nie udzielamy rozgrzeszenia w tych dwóch sytuacjach, gdy widzimy, że nie ma żalu za grzechy i nie jesteśmy w stanie tego żalu uzyskać. Zapraszamy do takiego żalu, a on nie następuje. Lub w sytuacji, gdy ktoś mówi, będę tak robił dalej, będę dalej tak samo grzeszył. No więc to są takie dramaty, prawda, kiedy spowiednik też jest jakby włączony w dramat grzesznika, bo musi podjąć dramatyczną, niesamowicie trudną i przykrą decyzję o odsunięciu rozgrzeszenia, ale nigdy nie z zemsty, właśnie wprost przeciwnie, po to, żeby dać szansę powiedzieć temu penitentowi, bracie, siostro, wiesz, dzisiaj nie, ale bardzo się będę za ciebie modlił, żebyś odkrył, dlaczego nie warto tak żyć i zapraszam cię do tego, żebyś tutaj przeformułował swoje sumienie, głęboko się nawrócił i przyjdź przy pierwszej możliwej okazji, gdy będzie żal za grzechy i postanowienie poprawy, to natychmiast cię rozgrzeszę.
Myślę, że tutaj ojciec dotknął bardzo ważnego tematu, ważkiego tematu. Zakładam, że w tej sytuacji człowiek, który jest w związku niesakramentalnym, na przykład po ślubie cywilnym, co jest dość nagminne w dzisiejszych czasach, że taki człowiek, jak pójdzie do spowiedzi, to rozgrzeszenia nie dostanie.
Jeżeli żałuje, postanawia poprawę, to rozgrzeszenie otrzyma.
Zaraz, moment. No, zakładam, że ktoś jest w związku w miarę szczęśliwym. No bo tak. Zdarzają się takie sytuacje, że czasem niektórym drugie małżeństwo wychodzi lepiej niż pierwsze.
Jest to dosyć częsta sytuacja.
No to jak ten człowiek może powiedzieć, że żałuje? On może żałować tego, że jest odsunięty od sakramentów, że życie mu się tak ułożyło.
Tak, o to właśnie chodzi. To broń Boże, nie ma być tak, że kapłan powie to, żałujesz, że jesteś z tą kobietą? No przecież wiadomo, że jeżeli ją kocha, jeżeli się o nią troszczy, no to nie żałuje.
Mają dzieci, prawda? Czasami.
Otóż to, no to nie żałuje. Otoczyli się nawzajem opieką, troską, szacunkiem, miłością. To jak można oczekiwać żalu za coś takiego? Natomiast z pewnością można oczekiwać innego rodzaju żalu. Można przecież z tym człowiekiem porozmawiać. Nie brakuje ci tego, że w swoim życiu nie udało się wypełnić przykazania szóstego, nie? Nie cudzołóż. I wtedy się słyszy takie bardzo poważne wyznania. Tak, bardzo żałuję, że moje losy się tak potoczyły, że nie udało mi się być wiernym mojemu pierwszemu małżeństwu. Bardzo żałuję tej sytuacji. Większy problem jest z postanowieniem poprawy, dlatego że rzeczywiście, gdy chodzi o sakrament pokuty i pojednania, to nikt przecież nie oczekuje, że to postanowienie poprawy będzie miało taki charakter, że ktoś się wyprowadzi od swojej ukochanej czy od swojego ukochanego życiowego partnera. Nikt nie oczekuje, że porzuci rodzinę, małżeństwo, dzieci tym bardziej. Natomiast to postanowienie poprawy może się na różne sposoby objawić. Pierwszym podstawowym, fundamentalnym jest właśnie postanowienie, że skoro nasze losy potoczyły się w taki trudny sposób, że ta więź rodzinna, małżeńska nastąpiła mimo tego, że wcześniej był sakrament z inną osobą, no to staram się przynajmniej wypełnić szóste przykazanie w sposób literalny, nie podejmując współżycia chociażby. Takie pary małżeńskie mają szansę na życie sakramentalne i pewnie to jest bardzo trudna decyzja. Rozumiem, jak trudna, ale to jest tak jak w życiu. W życiu wszystko wymaga drastycznych wyborów. Nawet ten wybór tutaj jest, powiedziałbym, radykalny, ale też bardzo klarowny. To jest wybór między tym doświadczeniem wspólnoty seksualnej, a doświadczeniem bliskości sakramentalnej. I muszę powiedzieć, że spotkałem wielu małżonków, naprawdę wielu, wiele par małżeńskich, które powiedziały mi: Michał, znasz nasze losy, wiesz, że jesteśmy drugim, tak zwanym drugim małżeństwem, ale chcemy ci powiedzieć, zaświadczyć, że nie spotykamy się w małżeńskim łóżku, ale za rękę idziemy do Komunii Świętej. To jest kwestia rzeczywiście wybitnego trudu, ale też kwestia priorytetów, tak, wyboru. Bóg powołuje do życia we wspólnocie ze sobą i to czasami jest niesamowicie trudne, wymagające.
A już nie obowiązuje to zastrzeżenie, że jeżeli taka para przychodzi po komunię, to powinna to czynić dyskretnie, bo mogłaby być dla kogoś zgorszeniem? Bo kiedyś czytałam taki dokument.
Tak, wielu proboszczów na przykład oczekuje takiego spotkania w kancelarii parafialnej, podczas którego małżonkowie by się jakoś zobowiązali do tej czystości małżeńskiej. Ja myślę, że trzeba tutaj być bardzo, bardzo czułym i uważnym na potrzeby tych ludzi. Dla niektórych par takie spotkanie właśnie z księdzem czy z proboszczem, podczas którego złożą sobie nawzajem i Kościołowi obietnicę, jakieś zobowiązanie, jest ważne i potrzebne, ale dla wielu par byłoby to trudne, takie nawet nie do przejścia. Więc ja bym tego nie oczekiwał. Pamiętajmy, że mówimy tutaj o tak zwanym forum wewnętrznym, o bardzo wrażliwych sferach ludzkiego sumienia, w które nie bardzo powinniśmy wkraczać z całym aparatem urzędniczym. To nie jest dobre podejście. Że tutaj trzeba jakiejś uważności i czułości i zrozumienia, dlatego że no tam w tej parze, w tej wewnętrznej dynamice tej rodziny bardzo wiele się dzieje. Trzeba wziąć pod uwagę, że ci ludzie mają wobec siebie też pewnego rodzaju zobowiązania, prawda? I ja dlatego po nikim bym nie oczekiwał tego typu pisemnych zobowiązań, ale na pewno bym oczekiwał szczerości sakramentalnej, takiej uczciwości sumienia. No, księdza można oszukać, proboszcza
Pana Boga podpisać. Się nie oszuka. Tak.
Jeszcze więcej, zanim Pana Boga, własnego sumienia się nie oszuka, nie? Własnej szczerości ze sobą się nie oszuka. I dlatego zachęcałbym do tego, tak, żeby potraktować bardzo poważnie i radykalnie kwestię swojego sumienia.
Mnie jeszcze dręczy jedna taka wątpliwość. Jak to jest? W ekumenii, jeśli chodzi o prawosławie, to jesteśmy jako katolicy, prawda?
Jesteśmy mamy to samo wyznanie wiary.
Mhm. To w takim razie, jak to jest, że na podstawie tych samych pism, na podstawie tej samej Biblii i nauk Kościoła, no, zbliżonych przynajmniej, u nich pierwsze małżeństwo może zostać uznane za niebyłe i człowiek może podjąć drugą próbę. A u katolików no dość restrykcyjne są te obostrzenia. Co takiego się stało, że aż tak się różnimy?
Ja bym bardzo nie chciał się wypowiadać jakby za naszych braci prawosławnych, bo ta doktryna jest mi znana, ale jej tłumaczeniem wolałbym, żeby zajął się prawdziwy fachowiec, na przykład prawosławny kapłan, i wtedy miałbym taki większy komfort. Natomiast mogę wypowiedzieć się za Kościół katolicki. W Kościele katolickim niektóre sakramenty mają charakter takiego niezatartego znamienia. Znaku, którego się nie da odwrócić, nie da się go wycofać, nie da się zastosować właśnie tego przycisku na klawiaturze do wymazywania. Wśród tych sakramentów jest chrzest, jest kapłaństwo, jest sakrament małżeństwa, który trwa do końca życia obydwojga małżonków. Pobłogosławiony w Kościele, sakrament trwa. Natomiast troszeczkę inaczej niż pani redaktor powiedziała, w Kościele katolickim obowiązuje także przekonanie, że sakrament istnieje wtedy, kiedy realnie rzeczywiście zaistniał. I co do tego, czy zaistniał, w niektórych sytuacjach bywają wątpliwości.
Tak, to wiem, to jest cała sfera unieważnień.
Nie, stwierdzenia nieważności.
To
rozróżnienie jest ważne, bo wiele osób mówi unieważnienie, jakby coś ważnego dało się unieważnić. Tymczasem Kościół bada, nie sprawia, że coś jest unieważnione, mimo że było ważne, raczej bada, czy na samym początku było ważne. Chociażby kwestia dobrowolności takiego małżeństwa jest istotna, tak? To znaczy, jeżeli nie było dobrowolności, to małżeństwo nie zaistniało, tak głosi nauczanie Kościoła katolickiego. I dlatego jakby ta konsekwencja, stanąłeś naprzeciwko drugiej osoby, przysięgałeś tej osobie, że będziesz ją kochał, aż śmierć was nie rozłączy. To ma swoją gigantyczną wagę. To słowo stworzyło pewną konkretną rzeczywistość. Można by teraz udawać, że tej rzeczywistości nie ma, ale w oczach Bożych ona z pewnością jest. Poruszamy się tu trochę na takiej granicy, na takim styku właśnie teologii, psychologii, prawa, sakramentologii, więc jest to rzeczywistość dosyć skomplikowana, ale można ją odnieść do bardzo podstawowych wartości. Przyrzekłeś, obiecałeś, złożyłeś deklarację, że będziesz kogoś kochał i będziesz z nim w relacji do końca życia. To ma wagę. To nie może zniknąć tylko dlatego, że ci jakiś sędzia podbił pieczątkę, że okej, rozwód, prawda? W sensie właśnie duchowym, w doświadczeniu sumienia, to ma swoją wartość, swoją wagę. Ale też chciałbym prosić, żebyśmy jakby całego sakramentu pokuty i pojednania i tego doświadczenia Bożego Miłosierdzia nie sprowadzali do kwestii prawnych, bo one mają swoją wagę, ale jednocześnie potrafią sprawić, że zajmujemy się detalami, przypadkami. Sakrament pokuty i pojednania odwołuje jednak do czegoś dużo bardziej uniwersalnego.
No to też właśnie chciałabym teraz przejść do miłosierdzia. Mhm. Jest ojciec autorem książki Miłosierdzie, serce Ewangelii i przyznam, że kiedy sięgałam po tę książkę, to byłam przekonana, że na jej stronach trafię na świętą Faustynę. No, jestem tym pokoleniem, które chowało się najpierw jeszcze w takim bardzo, nie powiem, że nielegalnym, ale nieformalnym ruchu skupionym wokół przekazu Faustyny. I potem też widziałam, w jaki sposób została wyniesiona na ołtarze, jak ten kult pojawiał się w kolejnych kościołach. No i tutaj się rozbiłam trochę o ściany, bo świętej Faustyny w tej książce próżno szukać. I to jest, wydaje mi się, szczególnie w tej chwili istotne, bo my jesteśmy już troszkę, znaczy przepraszam, może inaczej. Ja jestem już troszkę zafiksowana. Miłosierdzie, święta Faustyna. Tymczasem tak naprawdę te przejawy miłosierdzia w Ewangelii, do których ojciec sięga, no właśnie. Bo przecież wcześniej o miłosierdziu bardzo niewiele się mówiło w Kościele. Bardzo niewiele było na kazaniach o miłosierdziu.
Tak, ja zupełnie się z panią redaktor zgadzam. Rzeczywiście, gdy się myśli Boże Miłosierdzie w naszych czasach, w Polsce szczególnie, ale też w wielu innych krajach, to się myśli siostra Faustyna. I rzeczywiście trudno temat objawień siostry Faustynie, jej dzienniczka, zignorować, bo to jest tak rewelacyjny, tak piękny, tak głęboki tekst, że wymagałby niejednego opracowania, niejednej rozmowy, ale przede wszystkim takiego wytrwałego czytania, bo ono naprawdę nawraca człowiekowi duszę i wypełnia czymś bardzo, bardzo słodkim. Natomiast trzeba też powiedzieć, że temat Bożego Miłosierdzia to nie temat odkryty przez Faustynę. Faustyna go na nowo oświetliła blaskiem tych objawień, które otrzymała. To prawda. Natomiast Boże Miłosierdzie to jest temat znany ludowi Nowego Przymierza z Ewangelii, ale także jest znany ludowi Starego Przymierza, bo w Starym Testamencie też temat miłosierdzia Bożego pojawia się bardzo wyraźnie i bardzo wprost. To jest sam początek, Kain i Abel, kiedy Bóg mógłby się na Kainie zemścić, a objawia mu taką postawę miłosierdzia. Jesteś mordercą, bratobójcą, ale już przygotowuje drogę odkupienia dla ciebie. W proroctwach Starego Testamentu znajduje się taki piękny obraz potoku, do którego wchodzi prorok, wpierw zanurzony po kostki, po kolana, po biodra, potem cały. I to jest ten strumień, to jest obraz Bożego miłosierdzia, przeczystej wody. Przejście przez Morze Czerwone to obraz zanurzenia w wodach, które ratują, obmywają. Obraz węża na palu, gdy Izraelici wychodzą na pustynię. Kto spojrzał na tego węża, był uratowany od trucizny. Obraz Jordanu, w którym obmywają się grzechy i tak dalej. Ten obraz jest bardzo starotestamentalny, a Jan Paweł II w swojej encyklice o Bożym Miłosierdziu powie, że sam fakt stwórczy, dzieło stwórcze Boga, to, że On swoimi dłońmi utworzył cały kosmos i człowieka w tym kosmosie, to było dzieło Bożego Miłosierdzia, objawienie Bożego Miłosierdzia dla nas. A potem przyjście na świat Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego, który odda swoje życie, krew i woda, które wypływają z Jego serca przebitego dla obmycia nas z grzechów. Więc jednym słowem to jest obraz dużo starszy niż objawienia siostry Faustyny. Znajdziemy ten obraz w bardzo wielu pismach świętych po drodze. Znajdziemy w księgach Nowego Testamentu, także w listach, wreszcie w Apokalipsie. I dlatego to moje takie bardzo poważne pragnienie, żeby szukać tego Bożego Miłosierdzia właśnie w Ewangelii. Znalazłem je zupełnie wprost w 15 rozdziale Ewangelii według świętego Łukasza, który, gdy go zacząłem czytać na poważnie, gdy dostałem też po drodze kilka takich wyraźnych świateł, jak go czytać, czego tam szukać, to mnie pokonał po prostu. Sprawił, że to ja miałem takie poczucie, jakby wokół mnie zatrzęsła się ziemia, jak ja bym był w epicentrum tej rewolucji po prostu. Więc ewidentnie Jezus przychodzi na świat objawić miłosierne oblicze swojego Ojca.
A co w tej Ewangelii, jeszcze zapytam?
Ja myślę, że tam najbardziej wstrząsające jest właśnie to, że Jezus opowiada o swoim Ojcu w sposób przekraczający wszystkie ludzkie domysły i przekonania. Jednak mamy w sobie taki utrwalony obraz Boga, który jest panującym, zasiada na wyniosłym tronie. Trzeba się do Niego zbliżać z lękiem. Taki obraz Boga.
No to jest obraz starotestamentalny.
Właśnie taki utrwalony jakby ze Starego Testamentu, ale jeszcze bardziej bym powiedział utrwalony z religii pogańskich. To poganin wyobraża sobie, że Bóg podgląda mnie w dzień i w nocy, patrzy na to, co robię, z osądem. Nie wiadomo, czy mnie lubi, nie wiadomo, czy jest w dobrym humorze, nie wiadomo, czy nie ma w sobie takich pokus, jakie miał Zeus, żeby tak przyjrzeć mi się i chwycić jeden z piorunów pod ręką i walnąć we mnie.
Albo zjeść.
Albo zjeść, nagle i niespodziewanie. I że tego Boga trzeba się bać i że najlepiej mu złożyć jakąś ofiarę, bo wtedy będzie mnie bardziej lubił, a jak będzie niewyspany albo w podróży, to się w ogóle mną nie zajmie i będę musiał to życie przeżyć w cierpieniu, bo Bóg się mną nie zainteresował. Taki pogański obraz Boga, który Jezus pokonuje opowieścią o miłosiernym Ojcu i opowiada mnie, moją postać opowiada w marnotrawnym synu, Myślę, że postać każdego z nas opowiada w Marnotrawnym Synu i pozwala sobie tam na takie niesamowite opisy czułości Boga. Już pomijając fakt, że Jezus opowiada o człowieku, który bardzo poważnie zgrzeszył, zranił głęboko serce swojego ojca swoim okrutnym odejściem, a potem wraca i nie natrafia w ogóle na moment, w którym by nastąpiło jakiekolwiek rozliczenie. Bóg nie żąda od niego wykazu wydatków, sprawozdania z grzechów. Bóg nie oczekuje, Bóg Ojciec nie oczekuje od niego jakiegoś, nie prowadzi jakiegoś procesu. Po prostu widząc powracającego, nawróconego grzesznika, przyjmuje go, wydobywa z chlewa i prowadzi na ucztę weselną.
Daje mu jeszcze pierścień, co też podkreśla, jak jest dla niego ważny i jak bez zastrzeżeń go przyjmuje z powrotem.
Po drodze jest jeszcze szata i sandały. Tak. To są takie bardzo symboliczne dary. Ojciec Święty Franciszek bardzo lubi opowiadać historię Noego w Starym Testamencie. Właśnie, gdy pytamy o biblijne podstawy Bożego Miłosierdzia. Jest tam w historii Noego taki ładny moment. Kiedy kończy się potop, Noe ląduje na suchym lądzie, wychodzi z arki. Bóg proponuje mu nowe przymierze. Obmyliśmy ziemię z grzechów. Jest piękna jak w czasach rajskich. Załóż ogród, żyj ze mną w przymierzu bliskości takiej ogromnej. I Noe tak robi. Zakłada ogród, tworzy tam też winnicę. A potem, jak każdy z nas psuje tą winnicę w jednej... ten raj, tą bliskość z Bogiem w jednej chwili, bo się upija do nieprzytomności i leży nagi na środku tej winnicy z całym swoim wstydem na wierzchu. I wtedy przychodzi jego najmłodszy syn, który nie przez przypadek ma na imię Ham i zaczyna się ze swojego ojca strasznie naśmiewać. Pokazuje palcami na jego nagość, palcem wskazuje i mówi: patrzcie, jaki dziad, patrzcie, jaki pijak. Patrzcie, jaki słabeusz. Nic nie potrafi dobrze zrobić. Leży teraz nagi. Śmiejcie się z niego. Ale przychodzą też dwaj starsi synowie Noego i oni z kolei niosą przed swoją twarzą płaszcz, żeby tego wstydu swojego ojca nie zobaczyć. Papież Franciszek mówi: pierwszy gest miłosierdzia. Zakryć wstyd. Nie? W konfesjonale to się zdarza. Ludzie przychodzą zawstydzeni bardzo. Czasami mają trud, żeby opowiedzieć dosyć intymne sprawy ze swojego życia. Myślą, że ten ksiądz się tam jakoś tym oburzy, wstrząśnie to nim.
Są i tacy księża, którzy się oburzają.
Oczywiście, tak. To jest prawda i to doświadczenie nam bardzo nie pomaga, bardzo nam przeszkadza, ale właśnie, przychodzimy do konfesjonału w poczuciu wielkiego wstydu i obnażenia z tego, co w nas najsłabsze. Jakby najbardziej do ukrycia. No a Bóg robi ten pierwszy gest miłosierdzia. Przykrywa i mówi: już się nie wstydź, już wszystko w porządku. Nie? Więc to jest ta opowieść Jezusa o miłosierdziu Boga, ale też o tym miłosierdziu sakramentalnym, bo łatwo to odnieść do sakramentu pokuty i pojednania. Potem pierścień, który oznacza, że jesteś dziedzicem, nigdy nie będziesz niewolnikiem. Nawet jak będziesz miał zawsze mentalność niewolnika, bo często wobec Boga mamy tą mentalność niewolnika. Mama z babcią nas nauczyły: zobaczysz, Pan Bóg nierychtliwy, ale sprawiedliwy. Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Bój się Boga, zobaczysz, On się na tobie zemści za wszystkie twoje grzechy. I tak nauczeni boimy się Boga i wyobrażamy sobie, że tylko szuka sposobności, żeby nam przyłożyć. I że szuka argumentów przeciwko nam, żeby je wszystkie użyć na sądzie ostatecznym. No ale to jest pogańska, nieprawdziwa, niezgodna z Ewangelią wizja Boga.
Myślę, że to bardzo ważne, co ojciec powiedział. Ja jeszcze na chwileczkę wrócę do tej Ewangelii o synu marnotrawnym, bo ja przyznam, miałam problem ze starszym bratem, który został, który pracował w pocie czoła. No i czuję się taki troszeczkę odstawiony na margines i niedoceniony jednak.
Rzeczywiście, i tak pobieżnie czytając Ewangelię, można by odnieść wrażenie, że że to jest taki kontrast pomiędzy grzesznikiem, młodszym synem, który jest marnotrawny, a tym drugim, starszym synem, mądrym, zapobiegliwym, który zawsze był przy ojcu, grzecznie, pobożnie trwał wewnątrz kościoła, nigdzie nie poszedł i tak dalej. Tymczasem jak się dokładnie tą Ewangelię przeczyta, także w kontekście, jak się ją zgłębi, to się okazuje, że dzieje się tam coś zupełnie niezwykłego, bo całą tę przypowieść Jezus opowiada do faryzeuszów i uczonych w piśmie, którzy byli zgorszeni tym, że on jada z grzesznikami, że się spotyka z grzesznikami. Uważali, że przesadza w tym miłosierdziu. I dlatego Jezus w swojej przypowieści właściwie opowiada o dwóch braciach, którzy dokładnie odwzorowywują tą sytuację. Młodszy brat to grzesznicy, którzy otwarcie się Bogu sprzeciwili, poszli gdzieś daleko na manowce, dokonali aktu apostazji albo zuchwale grzeszyli w sposób otwarty, jawny. A potem następuje w nich ta przemiana. Doświadczenie głodu, życia w chlewie powoduje, że wracają do Ojca i przyjmują od Niego dary. Są już w środku, w domu, na uczcie. Tymczasem ten starszy brat opowiada o tych pobożnych, którzy pozornie nigdy z kościoła nie wyszli i nigdy się Bogu nie sprzeciwili, ale mają w sercu takie bardzo duże naburmuszenie na Boga. Z tym miłosierdziem to Ty, Boże, przesadzasz. Młodszy syn wraca do domu i nie bardzo wierzy, że Bóg jest miłosierny. Takich moich grzechów, jak ja mam, to mi nigdy nie wybaczy. Więc zamieszkam pewnie w czworakach dla służby. Już nigdy nie będę synem. A starszy brat wie, że ojciec jest miłosierny, a uważa, że z tym miłosierdziem to Pan Bóg przesadza. Że aż tak miłosierny to nie powinien być. Ja miałem takie dyskusje nieraz. Przychodzili do mnie ludzie, najczęściej starsi ludzie, i mówili: proszę ojca, dlaczego wy ciągle o tym miłosierdziu? Przecież za moich dawnych czasów to ksiądz tak uczył prostej wiary, takiej, że jak w katechizmie, że Pan Bóg za dobre wynagradza, za złe karze, no i prosta sprawa. Jak będziesz niedobry, no to Pan Bóg cię wyśle do piekła i po problemie.
No i zero-jedynkowe rozwiązanie.
Zero-jedynkowe rozwiązanie, czyli trzeba się bardzo starać o tą Jego miłość, żyć tak, jak kazał, i wtedy jest szansa na niebo. Ale jak ci się życie nie poukłada, jak się potkniesz, jak ci się życie połamie, no to pójdziesz do piekła i już. I tak uczyli i było dobrze. A teraz zaczęliście znowu o tym miłosierdziu. Po co to tak komplikować sprawy? Czy to naprawdę ten sam Bóg, czy to ten sobór tak pomylił prawdziwego Boga z innym, jakimś wymyślonym? I ja wtedy mówię, mam wrażenie, że prawda jest dużo piękniejsza niż to uproszczenie. Otóż rzeczywiście Pan Bóg jest całkowicie, stuprocentowo sprawiedliwy. Za dobro wynagradza, a za zło karze. Otóż każdy grzech jest gigantycznym złem wyrządzonym Bogu Stwórcy, kochającemu Ojcu. Każdy grzech. Więc sprawiedliwą karą za grzech, zresztą Pan Bóg sam to mówi, sprawiedliwą karą za grzech jest śmierć. Z Ewangelii wiemy jeszcze, jaka śmierć. Konkretnie karą za grzech jest śmierć krzyżowa. Każdy, kto zgrzeszył, a więc na pewno ja i pewnie wszyscy nasi słuchacze, winni jesteśmy kary śmierci. I Pan Bóg jako sprawiedliwy sędzia taką karę na nas wydaje taki wyrok kary, no bo po prostu jest sprawiedliwy, musi wydać sprawiedliwy wyrok. I jednocześnie w tym swoim stuprocentowym byciu sprawiedliwy jest także stuprocentowo miłosierny, co sprawia, że ta sprawiedliwa kara, którą powinniśmy ponieść, kara śmierci krzyżowej, nie została wymierzona nam, a Jego niewinnemu Synowi, który za nas poszedł na krzyż. Trudno o większe miłosierdzie, niż gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół, powie Pan Jezus, a potem jeszcze tą definicję największej miłości przekracza i oddaje życie za nieprzyjaciół. Więc tak, Pan Bóg jest stuprocentowo sprawiedliwy. Kara nastąpiła, bo za dobre wynagradza, za złe karze. I Pan Bóg jest stuprocentowo miłosierny, bo to nie ja wisiałem na krzyżu, a Jezus Chrystus.
Jest bardzo wiele przekazów mistyków świętych, którzy widzieli czyściec.
Nawet takich, którzy widzieli piekło.
Ja już wolałabym piekła jednak nie umieszczać w obszarze swoich rozważań, bo to paraliżuje i myślę nie tylko mnie. Ale ten czyściec, który widzieli, no jest potworny. Jest potworny i to w dodatku za każdym razem, albo prawie za każdym razem, kiedy czytamy o tej wizji czyśćca, to pojawia się też taka historia, że to był ktoś, kto no, tak naprawdę na takie ludzkie, dosyć prymitywne postrzeganie, to nie zrobił jakiegoś potwornego grzechu. I widać, że ta osoba jest w czyśćcu. No i to wtedy ja się czasami zastanawiam, no to jak to jest z tym miłosierdziem?
Czyściec jest najpiękniejszym objawem Bożego miłosierdzia. Dlatego, że czyściec jest dla tych, których Pan Bóg uparł się zbawić. I dla tych, którzy stając przed Bogiem, wobec Jego oblicza, uznali, że jakby badając siebie i mówiąc może po raz pierwszy w życiu, bo jednak tam stojąc przed obliczem Boga już naprawdę będziemy mówili szczerze, już kłamstwo nie będzie możliwe, tak? Być może po raz pierwszy w życiu powiedzieli: Panie Boże, ja widzę, że ja absolutnie nie jestem gotowy na to, żeby być z Tobą w tej rzeczywistości nieba, która polega na nieustannym przebywaniu blisko Ciebie w jakiejś pięknej, uszczęśliwiającej kontemplacji Twojego oblicza. Więc skoro ci ludzie tak prawdziwie o sobie powiedzieli, to Bóg reaguje wielkim miłosierdziem. Mówi: dobrze, bracie, dobrze, synu, dobrze, córko, ja cię przygotuję do tego nieba. Przygotuję cię. Mam dla ciebie plan ratunkowy. Czyściec jest objawem Bożego miłosierdzia. To jest bardzo ważne, co pani redaktor powiedziała i bardzo roztropnie, sensownie w punkt pani redaktor to nazwała właśnie jakimś takim też naszym ograniczeniem, że mamy dosyć naiwne wyobrażenie o czyśćcu, piekle i niebie, tak? O niebie czasami myślimy jako
takie, że jest nudno.
Gorzej, że to jest jakiś taki właśnie wakacje, nieustające wakacje all inclusive w Egipcie. Jest biały piaseczek, śliczny, błękitny ocean i niebo nad nami. Stoły się uginają od dobrego jedzenia, drinki z palemką, masaże w strefie spa i chóry anielskie śpiewają. Alleluja. No ale to jest naiwne wyobrażenie. Takie prawdziwe niebo to jest po prostu bliskość z Bogiem. Doświadczenie oszałamiającej, ogarniającej, przenikającej, ciągle rosnącej w nieskończoność miłości i bliskości. A więc to, co człowiek potrzebuje najbardziej, wypełniająca miłość i bliskość. I stąd mamy też definicję prawdziwego piekła, które absolutnie nie wygląda jak jakiś sabat czarownic, gdzie diabły z widłami grzebią ludzi w kotłach ze smołą, bo to po prostu jest wyobrażenie wybitnie naiwne i z legend i klecht domowych wzięte, a nie z prawdy o Bogu. Piekło to jest doświadczenie, w którym człowiek, patrząc prosto w oczy Bogu, powiedział: nie chcę być blisko Ciebie. Chcę resztę życia spędzić, resztę wieczności chcę spędzić daleko od Ciebie i wybieram samotność na wieczność, bo nie chcę być blisko Ciebie. To jest piekło. Więc warto też tak to sobie szczerze opowiedzieć, żeby zrozumieć, jakim głębokim darem Bożego miłosierdzia jest czyściec, taki moment przygotowania. Panie, mam pokusę, żeby się od Ciebie odwrócić, całe życie się od Ciebie odwracałem, robiłem wszystko, żeby nie być blisko Ciebie, nie umiem teraz być blisko Ciebie, boję się tego bycia blisko Ciebie, ale przygotuj mnie przez doświadczenie czyśćca, które po prostu jest już zbawieniem. Tak? Kto jest w czyśćcu, znaczy, że już jest zbawiony, ale to jest coś, na co się jeszcze musi przygotować.
Musi się wypłacić Bożej sprawiedliwości, jak to ładnie ktoś powiedział. Ja jeszcze na zakończenie wrócę do książki ojca, bo pomijając to, co jest w środku, a w środku znajdujemy taką bardzo szczegółową i subtelną zarazem analizę właśnie tego miłosierdzia, które pojawia się na kartach Ewangelii. I przyznam, że dla mnie to jest takie odświeżające spojrzenie też na sam fakt miłosierdzia Bożego. Książka na okładce ma cytat z kardynała Grzegorza Rysia. I to jest jakby pierwsze zetknięcie z tą publikacją ojca. Wszyscy bywamy w życiu zagubieni i potrzebujemy dobrej nowiny o Bogu, który cieszy się za każdym razem, gdy nas odnajduje. I to, co kończy tę książkę, to jest, nie wiem, rodzaj wiersza, refleksji, modlitwy. Jezus ściga cię swoim miłosierdziem na wszystkich twoich drogach, czuwa nad twoim wyjściem i powrotem, gdy cię dogoni, gdy rozjaśni nad tobą swoje oblicze, gdy ci pokaże, że jest taki jak ty i że potrzebuje tego, co ty, gdy ci ujawni, że zrozumiał twoje człowieczeństwo bardziej niż ktokolwiek, kiedykolwiek, gdy zasiądzie z tobą do stołu, wtedy zobaczysz, doświadczysz, że jesteś zbawiony, uleczony, uratowany, nawrócony, umiłowany do końca. Strasznie trudno nam uwierzyć w to, że ktoś może nas kochać za nic.
Tak, to jest pewnie największe wyzwanie człowieka. Człowiek człowieka kocha warunkowo. Nauczyliśmy się tego w rodzinie. Gdy mama mówiła, dostaniesz cukierka, jak będziesz grzeczny. Gdy tata mówił, jak skończysz studia, to będziemy z ciebie bardzo dumni. I w tysiącu różnych sytuacji uczyliśmy się, że miłość jest zacość i że jest warunkowa. A potem patrzymy na świat wokół nas i na nasze życie i na siebie samych i odkrywamy, że miłość Boga z kolei jest absolutnie, całkowicie bezwarunkowa.
No my tego właśnie nie odkrywamy, proszę ojca.
Ale,
z moich
ale
rozmów z takimi zwykłymi zjadaczami chleba, niekoniecznie z kapłanami, wynika, że brakuje nam takiego poczucia, takiej pewności.
I dlatego takie to jest ważne, żeby czytać Ewangelię, bo to poczucie i ta pewność się nie weźmie znikąd tylko z czytania Ewangelii. Znaczy Ewangelia jest właśnie po to, żeby nam nawracać serce, żeby nas przekonywać do tego, do czego tak trudno nas przekonać, żeby nam ujawniać prawdę o Bogu, o świecie i o nas samych. Tylko czytając Ewangelię. Ewangelia ma taką moc, którą, może teraz powiem herezję, ale Ewangelia ma moc, której nie ma dzienniczek siostry Faustyny. Ewangelia jest słowem żywym i skutecznym. Jak się ją czyta, to ona nagle bardzo głęboko, intensywnie wpływa na nasze serce, na nasze sumienie, na naszą duszę, na nasze życie, na nasze myślenie. Ksiądz arcybiskup, ksiądz kardynał Ryś napisał to zdanie, chciałem je mieć na okładce, dlatego że to on mi właściwie jednym swoim kazaniem otworzył uszy i oczy i serce na przypowieść o miłosiernym ojcu i jego dwóch marnotrawnych synach. I jestem mu za to szalenie wdzięczny. Ale jest jeszcze jedno zdanie, które usłyszałem kiedyś od księdza biskupa Edwarda Dajczaka, który dotknął jakiejś bardzo głębokiej strony we mnie, gdy powiedział: Bóg znajduje rozkosz w dawaniu łaski. I to jest coś zupełnie wbrew dotychczasowemu mojemu myśleniu, bo byłem przekonany, że Boga trzeba prosić, namawiać, przekonywać, żeby był dla mnie dobry, żeby mnie kochał. Tłumaczyć mu się, dlaczego ma kochać kogoś tak słabego i biednego jak ja. Takiego grzesznego jak ja. Tymczasem Bóg znajduje rozkosz w dawaniu łaski.
I to jest bardzo piękna puenta. Bardzo ojcu dziękuję. Myślę, że nasza dzisiejsza rozmowa wleje otuchę w wiele serc. I to chyba No i może skłoni też do czytania Ewangelii, co też będzie bardzo dobre.
15 rozdział Ewangelii Łukasza naprawdę
polecamy, zmienia życie. Polecamy.
Pozdrawiam i dziękuję.
Dziękuję serdecznie.